radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem w audycji naukowej jest dziś doktor habilitowana Aleksandra Gaworska-Krzemińska, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekan do spraw promocji i rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie. Pani profesor jest też wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani profesor studiowała pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jak znalazła się pani w Gdańsku i rozpoczęła tutaj swoją karierę naukową?
W momencie, kiedy ja rozpoczynałam studia w Polsce, tylko 5 uniwersytetów medycznych prowadziło kierunek pielęgniarstwo. Poznań był po prostu najbliżej. Natomiast po studiach wróciłam tutaj pełniąc funkcje już kierownicze. Natomiast po kilku latach szukałam kolejnych wyzwań, stąd podjęłam decyzję o realizacji doktoratu. I byłam pierwszą pielęgniarką na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, realizującą właśnie doktorat. Dla takiego pokazania, jak było to w tamtym czasie zaskakujące, ponieważ to było 20 lat temu, jeden z profesorów, członek komisji, zapytał, to jak to teraz ta pani będzie mogła wypisywać recepty, skoro będzie miała stopień doktora nauk medycznych? No, ówczesny dziekan powiedział, nie, absolutnie nie. A ja wtedy sobie pomyślałam, a właściwie dlaczego nie? No i proszę państwa, 6 lat temu okazało się, że już te uprawnienia dla pielęgniarek przyszły.
No, pani była właśnie wielką admiratorką tego, żeby tak się stało i zmieniły się przepisy i pielęgniarki te recepty mogą wystawiać, ale będziemy o tym jeszcze mówić później. Pani też była jedną z chyba z pierwszych na Pomorzu dyrektorów do spraw pielęgniarstwa, prawda? W szpitalu, to był chyba szpital w Kościerzynie.
Tak, to prawda.
Te doświadczenia też pokazały pani, w jakim kierunku naukowo iść dalej, jeśli chodzi o zgłębianie wiedzy i pracę badawczą dotyczącą pielęgniarstwa?
Tak, mój obszar zainteresowań to jest głównie organizacja pracy i jakby wykorzystanie zasobów ludzkich w systemie ochrony zdrowia. A praca na stanowiskach kierowniczych była jakby tą podstawową, dającą pełną wiedzę, ale również no, różne wyjazdy. No i szukanie odpowiedzi tak naprawdę, ile tych pielęgniarek powinno być, jakie powinny mieć kwalifikacje w zależności od poziomu zaangażowania w realizację zadania zawodowe, no, stały się podstawą właśnie tych poszukiwań badawczych, naukowych, no i stworzyły pewną ścieżkę kolejnego etapu.
Co jest takiego w zawodzie pielęgniarki, co pociąga młode dziewczyny, młodych mężczyzn również do tego, żeby wybierali kształcenie w tym kierunku? Czy te powody to są podobne jak zawsze były? Chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, opiekowanie się drugim człowiekiem?
Myślę, że od tego się zaczyna, że to jest pewien element wynikający z cech osobowych człowieka, bo jeżeli byśmy nie lubili ludzi, no to trudno w takim zawodzie się realizować i osiągać coś, co w potrzebach Maslowa ma ten szczyt samorealizacji. Natomiast później odkrywamy kolejne obszary, dlatego że jest to zawód, powiedziałabym, no, wieloaspektowy. Tutaj możemy pracować w lecznictwie zamkniętym, czyli bezpośrednio opiekując się pacjentem w tym systemie jakby całodobowym, ale równocześnie mamy praktykę w otwartej opiece zdrowotnej, tak? Czyli kontaktujemy się z ludźmi w różny sposób, w różnych miejscach, bo to nie jest tylko medycyna rodzinna, to jest medycyna pracy, to jest medycyna szkolna, tak? Więc tych obszarów jest bardzo dużo. Natomiast później dla części osób okazuje się, że funkcje zarządcze, organizacyjne, ze względu na ich jakby też cechy, no, sprawiają, że to jest ten profil.
Tutaj chciałam się zatrzymać, bo wiele osób może tego nie wiedzieć, że pielęgniarki nie podlegają zawodowo lekarzom, tylko mają swój pion jakby pielęgniarski, prawda?
Absolutnie.
Czyli jest zawsze dyrektor do spraw medycznych, który ogólnie zajmuje się sprawami medycznymi, lekarzami też, i jest dyrektor do spraw pielęgniarstwa w każdym szpitalu na przykład.
W każdej placówce medycznej, jeśli chodzi o zawód pielęgniarki położnej, proszę jakby pamiętać, że to jest 40% zasobów ludzkich, więc jest to największa grupa zawodowa. Patrząc na zasoby, które funkcjonują na przykład w Europie, to jest 3 miliony pielęgniarek, a świat to jest ponad 20 milionów, tak? Więc są to ogromne zasoby. W każdym szpitalu zawód pielęgniarki położnej podlega tylko i wyłącznie pielęgniarce i położnej, która pełni funkcję kierowniczą. Nie ma podległości służbowej między lekarzem a pielęgniarką. Jest współpraca, czyli jest część zadań, które wynikają z procesu terapeutycznego, a głównie leczniczego, które pielęgniarka wykonuje na zlecenie lekarskie, ponieważ na przykład nie ma uprawnień do podania określonych leków, tak? ale cała reszta dotycząca procesu pielęgnowania i realizacji świadczeń pielęgniarskich jest całkowicie autonomiczna.
A pani profesor, kilkanaście lat temu w Polsce głośno było o protestach i w ogóle o deficycie kandydatów do tego zawodu pielęgniarki czy pielęgniarza. Ten problem jest już za nami, czy nadal borykamy się z niedoborem kadr? Bo jak przegląda się ogłoszenia o pracę w szpitalach, to najwięcej tych ogłoszeń to są poszukiwania właśnie pielęgniarek i pielęgniarzy.
To są jakby dwa aspekty. Pierwszy aspekt dotyczący tego, czy młodzież w ogóle chce studiować pielęgniarstwo. Też musimy powiedzieć słuchaczom, że od 20 lat w Polsce nie ma innej ścieżki, żeby zostać pielęgniarką. Trzeba pójść na studia. Zostały zlikwidowane wszystkie szkoły średnie. I liczba tych uczelni na dzień dzisiejszy to jest już ponad 100. Natomiast w momencie, kiedy rozpoczynał się ten ruch, no to było ich kilka. I w tej chwili mamy taką sytuację na przykład w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, że mamy kilka osób chętnych na jedno miejsce. To jest między 3 a 5 osób na jedno miejsce. Ale nie jest tak we wszystkich uczelniach, ponieważ w Polsce mamy też szereg uczelni prywatnych i tam już jest troszkę inaczej, tak? Tym niemniej my w tej chwili moim zdaniem nie mamy problemu z młodzieżą, która chce studiować pielęgniarstwo. Problem jest z warunkami pracy. Nie mówię już o płacach, bo one się zmieniły od 1 lipca zeszłego roku i one są rzeczywiście w tej chwili już korzystne, pod warunkiem, że właściwie są poukładane. Natomiast warunki dotyczą obciążenia pracą, a presją liczby pielęgniarek i tak dalej. I te braki, które na dzień dzisiejszy mamy, bo Naczelna Rada podaje, że to jest w granicach 100 tysięcy pielęgniarek w Polsce brakuje, żebyśmy doszli do wskaźników, które są w Unii Europejskiej. I dla przykładu, my pracujemy w województwie pomorskim. Średnia Unii Europejskiej to jest 9 pielęgniarek na tak zwany 1000 populacyjny. W województwie pomorskim jest to poniżej 5, a statystyki do 2035 roku mówią, że będzie to 3,5. Więc ta luka pokoleniowa,
Tak,
dlatego że w tej chwili największa liczba pielęgniarek, które pracuje w systemie, to są pielęgniarki, które urodziły się w końcówce lat 60. i 70. I ich średnia wieku to jest 53 lata, nawet plus. I proszę sobie wyobrazić, że one będą przechodziły na emeryturę za kilka lat.
6-7 lat do emerytury na przykład.
Tak, i to jest ten największy zasób. My nie jesteśmy w stanie go odpracować.
Już teraz mówi się, że system trzyma się tylko dlatego, że te pielęgniarki, które są w wieku emerytalnym, dalej pracują, nie rezygnują całkowicie z aktywności zawodowej, będąc na emeryturze, jeszcze biorą jakieś tam dyżury, jeszcze gdzieś tam pracują dodatkowo.
Tak, ma pani rację, ale dużo większym zasobem jest podwójne zatrudnienie przez pielęgniarki. Ja właściwie nie znam pielęgniarek, które pracują tylko na jednym etacie. Większość z nich dodatkowo jeszcze pracuje w kolejnym miejscu i to pozwala systemowi funkcjonować.
Pielęgniarki mogą wybierać, prawda? Mogą być albo na kontrakcie, tak jak na przykład lekarze też, albo właśnie pracować na etacie. No i wtedy nadgodziny, tak? Jak jesteśmy na kontrakcie, to na godzin nie ma.
Wtedy nie ma limitu godzin pracy. Tak. I to jest bardzo niekorzystne dla jakości systemu opieki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno zawodu pielęgniarki, jak i lekarza. Dlatego, że często te osoby pracują po 300 i więcej godzin.
Ale to jest ta organizacja pracy, o której pani mówiła, że to jest pani taki konik, można powiedzieć, naukowy. Czy, no bo były te też fale masowych takich protestów. Ja teraz i słuchacze, myślę, też oglądamy w telewizji protesty podobne, w Wielkiej Brytanii nawet. Pielęgniarki strajkują, tak? Przeciwko obciążeniu pracą właśnie. A właśnie te protesty polskie, one właśnie nie miały zawsze tylko podłoża finansowego. To dotyczyło też organizacji pracy. I chciałam panią zapytać, bo wspominała pani o swoich podróżach zagranicznych, o stażach naukowych gdzieś w świecie. Czy tam też tak widziała pani, zauważyła takie zjawisko, jak częste w Polsce, że na przykład 25-łóżkowym oddziałem na jakimś dyżurze opiekuje się jedna albo dwie pielęgniarki. Jaki ten standard powinien być? Ile łóżek czy tam pacjentów pod opieką powinna mieć jedna pielęgniarka, żeby to było takie europejskie, światowe?
Żebyśmy mówili o bezpieczeństwie pacjenta, bo ja myślę, że tutaj nie chodzi o to, żebyśmy narzucali sobie taką ścisłą normę, tylko zwrócili uwagę na potrzeby tego chorego i co system powinien mu zaproponować.
No, ale trzeba chyba brać przykład z tych, którzy to mają dobrze zorganizowane.
Zdecydowanie, prawda? Tak. Ja akurat rzeczywiście jestem osobą, która od kilku dekad wciąż podróżuje i uczy się, rozwija i przygląda systemom w różnych krajach na świecie. Generalnie normy takie podstawowe, czyli na przykład nie więcej pacjentów niż tak, bądź nie mniej pielęgniarek niż taka liczba pacjentów, absolutnie obowiązuje we wszystkich krajach cywilizowanych. I dla przykładu, oddziały chirurgiczne to jest średnio 4 pacjentów na jedną pielęgniarkę, oddziały internistyczne czy zachowawcze.
Ale to w ciągu dnia na przykład,
to jest
tak?
6. Czy tak, w nocy dyżur... się zmienia, dlatego że generalnie na świecie system pracy pielęgniarek oparty jest o 3 zmiany. Nikt nie wydłuża czasu pracy, dlatego że jeśli wydłużamy czas pracy, to ryzykujemy zdarzeniami niepożądanymi.
No ale w Polsce to są też 3 zmiany? To są chyba 2
nie,
zmiany.
W Polsce to są tylko 2 zmiany, a niestety są szpitale, które zatrudniają też na 24 godziny, czyli w tak zwanym systemie kontraktowym, co jest bardzo niebezpieczne dla obu stron, nie tylko dla pacjenta, co jest oczywiste, ale też i dla samej pielęgniarki, dlatego że wśród badań, które również realizowałam, bardzo niekorzystnie zaburzenie zegara biologicznego wpływa na zdrowie i fizyczne, ale także i życie społeczne pielęgniarek. I to jest ogromny problem. To jest właśnie ten powód, że na przykład szacuje się, że około 20% pielęgniarek, mimo tego, że ma świetne wykształcenie, bardzo dobre przygotowanie, po jakimś czasie odchodzi z tego zawodu, bo nie jest w stanie znieść tych warunków. W momencie, kiedy pielęgniarka ma 20 pacjentów, ona nie jest w stanie zabezpieczyć jego potrzeb. I pacjenci mówią, ona tak rzadko przychodzi, ona niedokładnie wykonuje takie czy inne czynności,
ona
ze mną nie rozmawia.
Pada na twarz po takiej
ona
nocy.
Ona nie ma możliwości fizycznej, żeby to zrobić. I dlatego na świecie racjonalizuje się świadczenia pielęgniarskie, czyli dokłada się zawody pomocnicze. My w Polsce wprowadziliśmy kilka lat temu zawód opiekuna medycznego, ale go jest jeszcze, powiedziałabym, trywialnie za mało, tak? Dlatego, że dzisiaj, proszę Państwa, jeżeli pielęgniarka studiuje, ona nie musi słać łóżka, karmić czy wykonywać toalety. To są
ale był moment,
czynności.
Że musiała, w momencie, kiedy zniknęły tak zwane salowe. W pewnym momencie nagle okazało się, że szpital nie stać, prawda, na utrzymywanie dalej tych pracowników, którzy te takie czynności higieniczne przy pacjentach, sprzątanie tak. i tak dalej wykonywali. I to zostało częściowo przerzucone wtedy też na pielęgniarki.
Tak, ale
ja pamiętam takie czasy, kiedy pani koleżanki zawodowe mówiły, że one muszą, nie wiem, tam wycierać szafki i tak dalej, zmieniać właśnie pościel. Czy tego typu czynności wykonywać. Ale ja chciałam wrócić do tego łowienia doświadczonych pielęgniarek przez placówki, przez dyrektorów placówek medycznych, bo trzeba powiedzieć też, o czym może część słuchaczy nie wie, że pielęgniarki też mają specjalizacje. Tak samo jak w zawodach lekarskich, jak w zawodzie lekarza, są specjalizacje, to tutaj również, tak?
Tak, pielęgniarka w swój system kształcenia rozpoczyna od studiów licencjackich. W Polsce one trwają 3 lata i tutaj uzyskujemy dyplom licencjata pielęgniarstwa, jesteśmy tak zwaną pielęgniarką ogólną. Następnie możemy po 2 latach stażu pracy podjąć decyzję o wyborze specjalizacji. Rodzaje specjalizacji wynikają z profilu pracy, czyli na przykład anestezjologia, intensywna terapia, chirurgia, interna i tak dalej, tak? I każda z pielęgniarek specjalizuje się w wybranym obszarze swojej działalności. Może ona również podjąć decyzję o studiach magisterskich. One są 2-letnie i wtedy uzyskuje tytuł magistra
pielęgniarstwa. Czyli żeby zrobić specjalizację, wystarczy licencjat
i 2 lata stażu pracy.
I 2 lata stażu pracy, a potem ewentualnie, jeśli dalej chce kontynuować naukę, to studia magisterskie. Można mieć kilka specjalizacji?
Generalnie tak, ale nie jest to wskazane, dlatego że no, jakby ten bazowy obszar powinien być wciąż doskonalony. Poza tym system to przygotował też w ten sposób, że za jakby jedną specjalizację możemy uzyskać dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Czyli podobnie jak deficytowe specjalizacje lekarskie, tak samo tutaj.
Tak samo co roku Ministerstwo Zdrowia przekazuje określoną liczbę milionów złotych na specjalizację dla pielęgniarek. Oczywiście jest tak zwany konkurs kwalifikacyjny, no i na tej podstawie te specjalizacje trwają 2 lata, więc to jest bardzo duże też obciążenie.
Ale które są najbardziej deficytowe w tej chwili z tych specjalizacji? W jakim kierunku poszukiwane są pielęgniarki?
Znaczy, generalnie zależy to od regionu, tak? Bardzo popularną specjalizacją jest specjalizacja z anestezjologii intensywnej terapii, dlatego że mamy szereg jakby stanowisk, tak? Gdzie możemy realizować te świadczenia. To jest na przykład medycyna ratunkowa, intensywna terapia, cała anestezjologia, znieczulenie, tak? Więc również...
Słyszeliśmy przy COVID-zie, prawda? Że poszukiwane są pielęgniarki o tej specjalizacji. Mm-hmm. Ale to jest trudna specjalizacja, prawda?
To jest jedna z najtrudniejszych specjalizacji.
Bardzo skomplikowanych urządzeń.
Ona właśnie no, jakby łączy wiele różnych, powiedziałabym, problemów wielonarządowych, tak? Ale z drugiej strony na świecie od wielu lat obserwujemy, że pielęgniarki anestezjologiczne samodzielnie znieczulają. Ja oglądałam to już 30 lat temu w Szwecji, że lekarz był konsultantem, który podejmował decyzję o rodzaju znieczulenia. Mówimy o takim planowym, tak?
To w Polsce
samodzielnie pielęgniarki znieczulają.
To się w Polsce dzieje też?
Niestety nie, a szkoda, dlatego że to są niewykorzystane zasoby. Pamiętajcie Państwo, że zawsze pielęgniarce zapłacimy mniej niż lekarzowi. I tam, gdzie można przesunąć te zadania, to się powinno dziać. Więc jeżeli to się sprawdziło w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, no daleko szukać w Europie, tak, Szwecja, Skandynawia, to dlaczego nie w Polsce? Też.
Pani profesor, ostatnio w polskich mediach głośno jest o takim konflikcie płacowym, można powiedzieć, z pracodawcami, który związany jest z wykonywaniem jednakowych obowiązków przez pielęgniarki z różnym poziomem wykształcenia. Poziom zarobków powinien Pani zdaniem być różny, czy rzeczywiście, jeśli pielęgniarka ma licencjat, a jej koleżanka jest magistrem, obie są na przykład specjalistkami i wykonują te same czynności, to powinny tak samo zarabiać, czy jednak nie?
Poziom płac pielęgniarek powinien być zróżnicowany. Absolutnie. Tak jest na całym świecie, dlatego że nie ma takich samych pielęgniarek. Rodzaj wykształcenia czy kształcenia podyplomowego definiuje nam zakres wiedzy, umiejętności, ale także i odpowiedzialności. Ministerstwo Zdrowia podjęło bardzo mądrą decyzję w zeszłym roku, różnicując pensje. Natomiast my jako, powiedziałabym, pracodawcy i system organizacyjny tego systemu nie przygotował się do tych różnic.
Stąd te
protesty i problemy. Dlatego, że w całym świecie jest tak, że wydziela się stanowiska pielęgniarek w zależności od wykształcenia, możemy powiedzieć ogólnie od kompetencji, tak? I na przykład w Stanach Zjednoczonych na każdym oddziale, na każdym dyżurze jest przynajmniej jedna ta specjalistka, która ma szersze uprawnienia i decyduje o większych zadaniach. Poza tym mamy szereg badań naukowych za granicą, ale też i w Polsce. Ja prowadziłam jedne z badań takich chyba największych w Polsce ze swoją doktorantką w szpitalu w Wejherowie, obserwacje 3-letnie. Jednoznacznie wyszło nam, że na tych oddziałach, gdzie mamy większą liczbę pielęgniarek z wyższym wykształceniem, dochodzi do mniejszej liczby zdarzeń niepożądanych. Co to znaczy? Mamy mniej zgonów, mamy mniej upadków, mniej odleżeń, krótszy czas pobytu pacjenta na oddziale. Czyli pracodawcy się opłaca zatrudnić pielęgniarkę z wyższym wykształceniem, bo on ponosi mniejsze koszty, a system zdecydowanie na tym korzysta. Światowa Organizacja Zdrowia, ale również Międzynarodowa Rada Pielęgniarek opracowała takie dokumenty. Mamy podział pielęgniarek na 3 poziomy. To jest podstawowy poziom. I my w tej chwili w Polsce jesteśmy w okresie takiej transformacji. Powinniśmy się przygotować na to, żeby opracować dokładnie, jakie wykształcenie, jakie kompetencje, jakie zadania na danym stanowisku i do tego zróżnicowane pensje. Niestety nie zrobiliśmy tego równocześnie, bo pewnie nie byłoby tych protestów i takich konfliktów między pielęgniarkami a pracodawcami.
Doktor habilitowana Aleksandra Gaworska-Krzemińska, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekan do spraw promocji i rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMET jest moim gościem do rozmowy. Wracamy, proszę Państwa, po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Aleksandra Gaworska-Krzemińska, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekan do spraw promocji i rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMET. Witam panią profesor.
Dzień dobry.
Czy mężczyźni wybierają pani profesor pielęgniarstwo częściej niż kiedyś? Bo ja mam wrażenie, że więcej mężczyzn w tej chwili studiuje. Czy nie miało na to wpływu trochę może taka sytuacja, że kilka lat temu masowo studiowali pielęgniarstwo ratownicy medyczni. No masowo może to jest za grube słowo, ale częściej ratownicy medyczni, którzy pracowali na oddziałach ratunkowych razem z pielęgniarkami i wykonując podobną pracę właśnie otrzymywali niższe pensje, więc robili licencjat z pielęgniarstwa, żeby te pensje ich poszły w górę i zatrudniali się w charakterze pielęgniarzy.
Rzeczywiście obserwuje się tendencję wzrostową, jeśli chodzi o liczbę mężczyzn funkcjonujących w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza, tak? Ale to samo dotyczy również w zawodzie położnej. Tam także pojawiają się mężczyźni. Zresztą w województwie pomorskim mamy 3 jednostki położnicze, gdzie pełnią oni rolę szefów sali porodowej i fantastycznie się w tym sprawdzają. Na świecie mówi się, że są kraje, które nawet mają do 20% mężczyzn. W Polsce ta liczba sięga tylko 2%. Natomiast jeśli chodzi o ratowników medycznych, to wykonują oni zupełnie, powiedziałabym, inne zadania. Nie można porównywać zadań ratownika medycznego z pielęgniarką, dlatego że pielęgniarka ma dużo szerszy zakres. Poza tym ona jakby całodobowo się opiekuje. Ratownik nic nie wie o odleżynach i tak dalej. Można by tutaj mnóstwo różnych innych rzeczy wymieniać. I zawsze na świecie jest tak, że ratownik zarabia mniej niż pielęgniarka, bo jest to zawód tak zwany paramedyczny. Część z nich rzeczywiście miało w sobie też te cechy, powiedziałabym, dodatkowe, nie tylko akcyjne i podejmowała takie decyzje, żeby realizować się w zawodzie pielęgniarki, co oczywiście fantastycznie się sprawdza.
Chciałam jeszcze wrócić do tego, co pani już trochę wspominała o tej zmianie pokoleniowej w waszym zawodzie. Można powiedzieć, że ta współczesna pielęgniarka, która teraz kończy studia, szkołę wyższą i podejmuje pracę, czy ona jest inaczej kształcona niż jej koleżanki, czy te starsze, które stażem, które pracują w szpitalach? Czy w tym zawodzie, tak jak w wielu zawodach, też doświadczenie ma ogromne znaczenie?
Mhm. Ma znaczenie? Bardzo cieszę się, że zadała pani to pytanie, bo jest mnóstwo dyskusji w środowisku na ten temat. Ja jestem akurat przykładem osób, które kończyły poprzedni system kształcenia, czyli tak zwane liceum medyczne, a potem poszłam na dzienne studia pielęgniarskie do Uniwersytetu Medycznego i mogę dokładnie porównać różnice procesu kształcenia. I może zaczniemy od samej anatomii. W liceum uczyłam się na planszach, na jakichś obrazkach. Na studiach poszłam do prosektorium i dotykałam różne inne rzeczy. Ten poziom wykształcenia jest nieporównywalny moim zdaniem. Ja już nie mówię o jakiejś liczbie godzin, o przedmiotach, o różnych rzeczach. Absolutnie studia dają dużo większy zakres wiedzy, szerszy, ale też patrzą na praktykę opartą o dowody naukowe. Liceum bardziej przygotowało mnie do praktycznego wykonywania zawodu. I tutaj muszę powiedzieć...
Czyli czego się pani nauczyła? Pobierania krwi, tak?
Jak wykonywać świadczenia medyczne od strony praktycznej. I to była fantastyczna szkoła. I na pewno ta grupa pielęgniarek, która została na tym poziomie kształcenia, są bardzo dobrymi praktykami. I one mogą świetnie przekazać tę wiedzę praktyczną. Natomiast jeżeli rozmawiamy o praktyce opartej o dowodach naukowych, gdzie szukamy nowych rozwiązań, nowych opatrunków specjalistycznych, tak, nowych procedur, to tutaj już ta umiejętność poszukania, znalezienia odpowiedzi na pytanie, a dlaczego akurat ten, a nie inny opatrunek na przykład, tak, dlaczego ten, a nie inny lek, no nie wygląda tak samo. I teraz jeżeli kończymy dobry uniwersytet medyczny, czy w ogóle dobrą wyższą szkołę, to poziom przygotowania tych osób jest nie tylko od strony teoretycznej szerszy, ale on też daje jakby większe możliwości rozwoju i patrzenia na system opieki zdrowotnej. Jaką rolę ja mam pełnić i co w nim jest istotne. I pewnie też no, stwarza to taką sytuację, że to kolejne pokolenie jest bardziej asertywne, bo ono dostaje troszkę inny pułap, że tak powiem, patrzenia na rzeczywistość. I częściej dyskutuję.
A oprócz tego takie umiejętności społeczne, współpraca, poczucie też własnej wartości, może tak nazwać to, prawda? Czy tak. Poczucie, no, że ja jestem specjalistką, znam się na tym, skończyłam studia wyższe, też daje chyba taką większą odwagę we współpracy z całym zespołem medycznym, prawda?
Zdecydowanie, tak.
Pielęgniarka potrafi powiedzieć, nie, ja tak bym nie zrobiła, tak? Lekarzowi nawet, tak?
Tak,
współczesna.
Tak, ale na tym polega praca zespołowa.
No właśnie, młode dziewczyny chyba teraz trochę się zmieniło też takie podejście, prawda? Że one się czują no, takimi członkiniami zespołu nie tylko do wykonywania poleceń lekarza, ale też do podjęcia jakiejś dyskusji.
Tak.
Chyba to jest ta zmiana, która
zaszła
największa.
Proszę zwrócić uwagę na to, że my bardzo często rozmawiając ze studentami, czy kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, ratownictwa, czy jakiegokolwiek innego, mówimy o tym, że mają dyskutować, że nie zawsze każdy z nas posiada aktualną wiedzę, czy wie wszystko na dany temat. I każdy mądry człowiek będzie otwarty na to, że ja zadam pytanie, a dlaczego ja mam akurat ten lek podać? Proszę zwrócić uwagę, że zasada jest taka, że jeżeli lekarz zleci, załóżmy antybiotyk, rzucam jakieś hasło, to pielęgniarce nie wolno go podać bezmyślnie. Ona musi sprawdzić, czy to jest dobra dawka, czy ten antybiotyk rzeczywiście dla tego pacjenta jest właściwy.
Sprawdzić, czy lekarz też nie popełnił błędu,
czy nie,
prawda?
Popełnił błędu. Jest zasada jakby podwójnego sprawdzenia.
A kto ponosi odpowiedzialność, gdyby doszło do błędu? Pielęgniarka też ponosi odpowiedzialność?
Tak, dlatego, że to jest od 1996 roku samodzielny zawód medyczny. I nawet jeśli lekarz źle wpisze w kartę zleceń lek, pomyli mu się dawka czy droga podania, a pielęgniarka podałaby to zgodnie z tym, co on napisał, a byłoby to nieprawidłowe z charakterystyką produktu leczniczego, to zarówno lekarz, jak i pielęgniarka ponosi odpowiedzialność.
To jest ten 1996 rok, rok przełomowy, kiedy pielęgniarki przestały być, tutaj zacytuję, za ustawą pomocniczym personelem medycznym,
tak,
tylko stały się samodzielnymi specjalistkami. Później 2011 kolejne kompetencje,
tak,
doszły do tego zawodu. Ale mimo wszystko, mimo tych możliwości samodzielnego podejmowania decyzji, nadal mamy taką troszkę, jakbym powiedziała, trochę feudalne czasami warunki pracy w niektórych placówkach, bo przypomina mi się historia mojej znajomej, która będąc w szpitalu poprosiła pielęgniarkę o czopek glicerynowy i pielęgniarka nie mogła tego czopka jej sama zaordynować, tylko musiała pytać o to lekarza. Czy to jest normalna sytuacja?
Nie, jest to nienormalna sytuacja, ale bardzo często funkcjonująca ze względu na silną tradycję wynikającą z poprzedniego systemu kształcenia, ale też z jakby relacji, które panują między lekarzami a pielęgniarkami w niektórych placówkach. Zgodnie z przepisami aktualnymi prawa, leki OTC, czyli leki bez recepty, które może sobie pójść pani Kowalska i kupić w aptece, również pielęgniarka może podać pacjentom.
Oczywiście. Czyli na przykład wszelkie przeciwbólowe, tak?
Tak. Tam jest konkretne, no, są listy tych preparatów, tak?
I te nieszczęsne czopki również.
Zasada jest taka, że wpisujemy to do dokumentacji medycznej i z lekarzem prowadzącym rozmawiamy na ten temat. Zawsze możemy się skonsultować, zawsze powiedzieć, że mam taką propozycję, chciałabym to czy tamto. Jeżeli mam wątpliwości, jeżeli nie mam, to po prostu to robię i wpisuję do dokumentacji.
Czyli tak naprawdę to jest taki temat do podjęcia jakiegoś dialogu na danej jednostce, na oddziale, na przykład z lekarzami.
Tak. Niestety często mamy ordynatorów oddziałów szpitalnych, którzy żyją w poprzedniej rzeczywistości i nie umieją sobie wyobrazić, że ktoś inny...
Może oni nie wiedzą, że
no, trudno mi powiedzieć,
może...
żeby nie wiedzieli, bo to jest no, za chwilę 30 lat, tak? Od wprowadzenia samodzielności zawodowej. Natomiast ta tradycja niestety jest tak bardzo silna i ona tak naprawdę przeszkadza, bo ja spotykam się też z ordynatorami, z lekarzami oddziałów, którzy są wręcz, powiedziałabym, nawet bardziej zainteresowani tą samodzielnością pielęgniarek.
No, bo zdają sobie sprawę, że to same korzyści mogą z tego być.
To im ułatwia. Ona go nie budzi w nocy, tak? realizuje świadczenia, które może, a rano po prostu pokazuje dokumentację, co się wydarzyło, co się tam działo. Jest wiele osób, które chce tej autonomii. To samo w medycynie rodzinnej. Te pielęgniarki, które uzyskały uprawnienia do wypisywania recept, fantastycznie sobie radzą, dokonują oceny stanu pacjenta poprzez badanie fizykalne, wywiad, i ordynują różne preparaty
lecznicze. Właśnie chciałam tutaj nawiązać do tego, co pani już powiedziała, że pielęgniarka mogłaby być takim partnerem, często jest, ale mogłaby być pewnie częściej w ośrodkach, w placówkach, w których no jeszcze to nie jest takie powszechne, bo może diagnozować, wypisywać recepty, ale nie w takim samym zakresie jak lekarz, prawda? W trochę innym.
Tak.
Czyli kiedy można pójść po poradę, po receptę do pielęgniarki?
No, generalnie można pójść w każdej chwili, tak? Tylko
jest jakiś grupa leków, które może być wypisane?
Ministerstwo Zdrowia określiło konkretną listę tak zwanych substancji czynnych, tak? I to są, proszę Państwa, leki przeciwbólowe, antybiotyki, różne preparaty. Jest to wcale nie taka mała lista. Do tego są jeszcze badania diagnostyczne, na przykład morfologia, rentgen i tak dalej. Różne badania pielęgniarka może zlecić samodzielnie. Może zlecić transport, tak? No, różne elementy, wyroby medyczne również.
A czego brakuje w takim razie? Na przykład, co powinna jeszcze pielęgniarka, nie wiem, może USG wykonywać, albo zlecać przynajmniej te USG, czy jakieś inne badania, czy to jeszcze powinno być rozszerzane, czy to jest wystarczająca lista?
Nie, nie jest to wystarczająca lista. Ona weszła w 2016 roku, więc my mamy krótkie jakby doświadczenia, natomiast ona jest stopniowo rozszerzana. Na przykład aktualnie pracuje się też nad tym, żeby w opiece paliatywnej zwiększyć uprawnienia pielęgniarek, szczególnie w zakresie leczenia przeciwbólowego. Również jest projekt uzyskania uprawnień dotyczących wypisywania tak zwanych zleceń lekarskich. Tutaj jest co prawda pewien limit do 10 dni i tu bardzo na przykład to się przydaje w położnictwie. Zgodnie z przepisami położna może prowadzić samodzielnie całą ciążę fizjologiczną, bo ciąża normalnie przecież nie jest chorobą, tak? Więc łącznie z porodem położna to może, ale to, z czym ona się boryka, to to, że pacjentki ciężarne mają okresy takiego zmęczenia, przesilenia i potrzebują pójść na to zwolnienie lekarskie. Jak ona nie może go wypisać, no to musi przekazać tę pacjentkę do lekarza, a wtedy już pacjentka wchodzi w cykl tak zwanej patologii ciąży, no i już nie wraca do niej. I to jest też pewne utrudnienie, a tak położne mogłyby odciążyć też lekarzy, ginekologów z tego
zwłaszcza
obszaru.
W mniejszych miejscowościach, gdzie powiedzmy jest trudniejszy dostęp do lekarzy.
Tak.
A nie ma pani czasami wrażenia, że nie wszystkie pielęgniarki położne chcą korzystać z tych uprawnień? Że to jest jednak, patrząc na może jakieś ryzyko, trzeba, no, samodzielność oznacza też odpowiedzialność, prawda? Tak, to zawsze jest gdzieś ten lekarz, który przypilnuje, weźmie odpowiedzialność na siebie. To jest może taka blokada i bariera?
Absolutnie zgadzam się z panią, a zresztą takie rozwiązania są też na całym świecie. Podam jeden przykład.
Czyli pielęgniarka nie musi wybrać, czy chce
to
być
jest dla wybranych osób, tak? Tak samo jak zobaczcie państwo, wśród lekarzy też oni podejmują decyzję, kto wybiera jaką specjalizację. Nie wszyscy się nadają, żeby być chirurgiem, tak? I tak samo w pielęgniarstwie. Nie wszyscy chcą tej autonomii w zakresie samodzielnego prowadzenia pacjenta. Niektórzy wolą pracować w zespołach i tam realizować swoje świadczenia. Anglia na przykład, wśród pielęgniarek rodzinnych, które samodzielnie wypisują receptę, to jest 25% pielęgniarek. I w Polsce też tak to właśnie powinno być. Pielęgniarki zaawansowanej praktyki to jest pewna grupa, która jest w stanie samodzielnie realizować te świadczenia.
Jest też taka chyba blokada i bariera psychiczna, można powiedzieć kulturowa u nas, przyzwyczajenia, prawda, że jednak pielęgniarka pracuje zespołowo z lekarzem i to lekarz podejmuje te ostateczne decyzje. To jest szansa dla tego młodego pokolenia właśnie, żeby to przełamać?
Zdecydowanie tak, ale ja myślę, że przede wszystkim nasze społeczeństwo ma za mało wiedzy o pielęgniarstwie, dlatego cieszę się też z tej audycji, ponieważ większość społeczeństwa w ogóle nie wie, że może pójść do pielęgniarki rodzinnej i że ona może mu wystawić skierowanie na badania, że ona może mu wypisać receptę. Na przykład, jeśli jest to choroba przewlekła, typu cukrzyca czy inna, to ten pacjent nie musi chodzić za każdym razem do lekarza. Lekarz może skierować go do pielęgniarki posiadającej właśnie te dodatkowe uprawnienia, bo to też nie jest każda pielęgniarka. I wtedy, jeżeli pacjent jest, powiedziałabym, w takim stałym stanie przewlekłym, nie dzieje się nic dodatkowego, to ona
to go ocenia. To wystarczająca jest wizyta
ona,
taka pielęgniarka.
Wystarczy wizyta u pielęgniarki i pacjent nie musi czekać w kolejkach długich, tak, do specjalisty, tylko właśnie ma przedłużoną receptę u pielęgniarki, bo są jakby dwa rodzaje uprawnień. Jest samodzielna ordynacja wtedy, kiedy stawiamy diagnozę i ustalamy, co się z pacjentem dzieje, bądź też jest przedłużenie recepty, tak zwana kontynuacja, która wynika znowu z decyzji lekarza prowadzącego.
W tej medycynie rodzinnej, na przykład w Wielkiej Brytanii, bardzo często to jest tak, że zanim pacjent trafi do lekarza, to najpierw ma wizytę właśnie pielęgniarską. Czyli jeśli ktoś ma tylko katar, i czuje się przeziębiony, to nie ma wizyty lekarskiej, tylko pielęgniarka właśnie ordynuje, prawda?
Tak.
Leki. I jeśli ją coś zaniepokoi, kieruje na wizytę
lekarską. Tak się dzieje w wielu krajach. W Polsce
to by bardzo obciążyło u nas chyba lekarzy rodzinnych zwłaszcza.
Proszę też jakby, bo dobrze jest, może przekażemy społeczeństwu, że w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o wprowadzeniu kontraktowanych porad pielęgniarskich. Na razie wybrał w pewnych obszarach, na przykład jest też obszar urologiczny i pacjenci będą mogli się zgłaszać do pielęgniarek. Z badań naukowych wynika, że w tych krajach, gdzie wprowadzono te rzeczy, pacjenci są dużo bardziej zadowoleni. Nie ma różnicy jakby w jakości świadczenia, tak? Czyli jeżeli pielęgniarka przyjmuje pacjenta, nie ma obniżenia jakości. A zadowolenie pacjenta wynika z tego, że zazwyczaj pielęgniarka poświęci nieco więcej czasu temu pacjentowi i dokładniej wytłumaczy, jak ma brać dane leki, czym popijać, o jakiej porze i tak dalej, i tak dalej. A często lekarz tego czasu brakuje, bo ma tak dużą liczbę pacjentów.
Coraz częściej zwraca się też uwagę na jakość, ale nie tylko jakość leczenia, ale także jakość opieki pielęgniarskiej i to dotyczy zwłaszcza opieki takiej wśród pacjentów hospitalizowanych, czyli w szpitalach. Mówi się o racjonowaniu opieki. Wspominała Pani o tych dodatkowych zawodach około pielęgniarskich, można powiedzieć tak, które zajmują się wspieraniem. I tu chodzi o zapewnienie takich świadczeń właśnie, co powinna robić pielęgniarka, a co na przykład ten opiekun medyczny, w jakim zakresie opiekun medyczny może wyręczyć pielęgniarkę, co do niej należy, a co nie. I to też w tej chwili w środowisku trwa jakaś dyskusja na ten temat, czy to już jest wszystko postanowione i wiadomo, co kto ma robić?
Nie, właśnie to jest bardzo ważna rzecz. Ja może tylko dla słuchaczy przypomnę, że od 2006 roku toczy się dyskusja w ogóle na świecie na temat racjonowania opieki pielęgniarskiej. Wprowadziła to amerykańska pielęgniarka pod nazwą Missed Nursing Care i chodzi o to, że właśnie tam, gdzie jest za mała liczba pielęgniarek, pacjent nie dostaje właściwego pakietu świadczeń. A jeżeli tak jest...
To jest to, co pani mówiła, że za rzadko przychodzi pielęgniarka, tak?
Tak. Tak, ona nie jest w stanie całościowo objąć jego wszystkich potrzeb, ponieważ liczba tych pielęgniarek jest za mało. Dlatego świat idzie w kierunku zawodów pomocniczych. A nazywa się to asystentka pielęgniarki bądź opiekun medyczny, tak jak w Polsce. Ale ponieważ jest go za mało jest pielęgniarek na oddziałach szpitalnych, to niestety nasi pacjenci mają bardzo duży problem właśnie w zakresie racjonowania opieki pielęgniarskiej. Czyli za mało tych świadczeń dostają w stosunku do tego, jakie są ich potrzeby, czy fizjologiczne, czy psychiczne, czy społeczne. My w Polsce właściwie skupiamy się głównie na potrzebach fizjologicznych, niestety. Natomiast to, co bardzo wspiera proces terapii, na przykład zmotywowanie pacjenta do przestrzegania zaleceń terapeutycznych, czy jego problemy społeczne, zabezpieczenie tego wszystkiego, to w ogóle znika w systemie i stąd rzeczywiście pacjenci nie dostają pełnych świadczeń.
To, że nie dostają tych pełnych świadczeń, wynika z jednej strony z małej liczby pielęgniarek, ale też chyba z biurokracji, bo na tę biurokrację i na wypełnianie, na konieczność wypełniania całych ton dokumentacji narzekają wszystkie pielęgniarki, które ja znam. No, nie znam takiej, która by powiedziała, nie, ja tam nie mam właściwie nic do wypełniania. Każda narzeka na tą biurokrację. Tak samo jest na Zachodzie, też tyle mają papierologii do zrobienia.
Po pierwsze, nie ma na Zachodzie fizycznego papieru, tak? Ta dokumentacja jest elektroniczna. I system, czyli program, który zabezpiecza wprowadzanie danych, jest tak przygotowany, że właściwie pielęgniarki wybierają gotowe diagnozy, działania, wyniki.
Jest cały taki system, międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej, ICNP, tak?
Tak, to jest klasyfikacja opracowana przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek, zalecana przez wszystkie i światowe, ale także i nasze polskie organizacje, natomiast niestety nie wprowadzona w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przygotowało bardzo dobry pilotaż w 16 szpitalach, on został zrobiony. Część szpitali jakby na własną rękę wprowadziła sobie te klasyfikacje, ale nie mamy przepisu prawnego, który zobowiązywałby dyrektorów szpitali do wprowadzenia tej klasyfikacji na stałe. Czyli właściwie każdy dyrektor może sobie mieć dokumentację medyczną, jaką chce. Co prawda, mamy przepisy mówiący, jest tak zwane, no czekamy, jest vacatio legis na wprowadzenie całkowicie dokumentacji elektronicznej, jeśli chodzi o usługi medyczne, ale jak pani zapewne wie, to jest ciągle przesuwane, ponieważ część szpitali nie jest gotowa, nie ma przygotowanych w pełni systemów. To na pewno zmniejszyłoby czas pielęgniarki na tak zwane czynności pośrednie. Gdybyśmy liczyli, ile czasu pielęgniarka rzeczywiście poświęca bezpośrednio pacjentowi, a ile na czynności pośrednie, to okazuje się, że ponad 50% to są czynności pośrednie. Niestety.
No to już jest nie za bardzo.
Kiedyś to było 25%.
Pani profesor, tak już musimy kończyć i chciałam panią zapytać jeszcze króciutko o te wyzwania, które czekają współczesne polskie pielęgniarstwo. W jakim kierunku to będzie szło? Gdzie pani widzi obszar jeszcze do zbadania, do wdrożeń?
Dla mnie bardzo ważnym obszarem jest podstawowa opieka zdrowotna, więc rola pielęgniarki rodzinnej powinna ulec zmianie, powinna przejąć te wszystkie podstawowe rzeczy, o których pani mówiła. No jeżeli to jest zwykłe przeziębienie, jakaś grypka, coś, po co czekać w kolejkach u lekarzy? To wypisywanie recept, ta diagnostyka, tak?
Przyspieszyć siła te przyzwyczajenia w Polsce
rzeczy.
I pacjentów i zawodów.
Tak, to samo w położnictwie
medycznych.
Właśnie prowadzenie ciąż fizjologicznych i tak dalej, to powinno się rozszerzyć. Natomiast lecznictwo zamknięte, zaawansowana praktyka pielęgniarska, czyli wydzielenie stanowisk pielęgniarskich dla tych osób, które mają rozszerzone kompetencje, mają wyższe wykształcenie, mają specjalizację i przejmowanie część zadań, które były kiedyś dedykowane tylko lekarzom, żeby też odciążyć lekarzy. Jeżeli my wydajemy bardzo dużo pieniędzy systemowych, to zróbmy racjonalizację stanowisk pracy.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za przyjście do studia. Doktor habilitowana Aleksandra Gaworska-Krzemińska, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekan do spraw promocji i rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMET, była moim i państwa gościem. Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Radiowo, naukowo.